Witam serdecznie wszystkich na dzisiejszym niedzielnym nabożeństwie. Tak sobie pomyślałem, pierwszy raz w tym roku jestem na tym miejscu, to znaczy mogę głosić Słowo Boże. I tak na początku roku ludzie podejmują różne zobowiązania, różne plany mają. Ja zazwyczaj tego nie robię i tak jak to ktoś kiedyś napisał, że najlepiej jest tak, mówi, ja nie podejmuję żadnych zobowiązań i potem wszystkie plany mam wykonane. Ale chciałbym o jednym takim zobowiązaniu dzisiaj coś powiedzieć, jednak na początku roku, które jest do wykonania, bo czasem ludzie podejmują takie zobowiązania, potem nie wyszło i na nowo. Takie zobowiązanie, które jest do wykonania, że w tym roku nie będę narzekał. To jest możliwe. I jeżeli przyjdzie coś takiego, że jest źle, a ktoś tam winien, nie szukajmy tych winnych, tylko spróbujmy to oddać Panu, a nie narzekać. Dlatego to mi się przypomniało, że chcę mówić na temat, który zatytułowałem Wyratowani, ale niezadowoleni. A omówię to na przykładzie narodu izraelskiego w odniesieniu do naszego życia na co dzień. W Starym Testamencie to, co jest opisane, te różne wydarzenia, miejsca, historie, one są prawdziwe. Do dzisiaj odkrywają archeolodzy coraz to nowe miejsca, nowe fakty, które potwierdzają to, że to, co jest napisane w Biblii, to jest prawdą. Ale wiele też z tych wydarzeń miało znaczenie symboliczne, to znaczy było takim typem czegoś, co miało się wydarzyć w przyszłości. I tak jak to ktoś słusznie nazwał, że Stary Testament jest takim wstępem, takim wprowadzeniem do Nowego Testamentu. I wszystkie te wydarzenia miały znaczenie, a niektóre były tak dokładnie zaplanowane i tak dokładnie musiały się wypełnić, bo dokładnie symbolizowały to, co mamy w Nowym Testamencie, co mamy w Jezusie Chrystusie. Na przykład, kiedy Mojżesz miał polecenie od Boga, żeby zbudować przybytek, to dostał dokładne instrukcje, jak to ma być zrobione. Wymiary, z czego ma być zrobione, potem jak to ma być ustawione. Nawet Bóg dał człowieka, którego natchnął specjalną mądrością. Można by powiedzieć, uzdolniony rzemieślnik, ale nie tylko. On był natchniony specjalną mądrością, bo musiało to być wykonane ściśle według Bożego planu, dlatego że to miało odzwierciedlać pewne wydarzenia w Nowym Testamencie, w czasach Chrystusa i również w naszych czasach. Tak jak naród izraelski w niewoli egipskiej, wyprowadzenie go z niewoli egipskiej, droga do ziemi obiecanej. I ja bym tego przykładu chciał użyć właśnie do omówienia naszej drogi zbawienia, naszego zbawienia, naszej drogi przez życie aż do wieczności. Wiemy, że naród izraelski, kiedy jeszcze byli tylko jedną rodziną, Jakub miał 12 synów i oni znaleźli się w Egipcie. Można by powiedzieć, to była taka emigracja zarobkowa, no bo wiadomo, tam był głód. Szukali pożywienia, a jak wiemy, Pan Bóg w cudowny sposób zatroszczył się o to, żeby tam była żywność i żeby oni przeżyli. Nawet w tym celu specjalnie Józef dostał się do niewoli, żeby potem się o to zatroszczyć. I kiedy oni byli w tym Egipcie, z początku było im dobrze. Był Józef, który był wielkorządcą w Egipcie. Prawdopodobnie nikt nie mógł nawet ręki podnieść na nich, bo Józef mógłby im za to odpłacić. Ale po jakimś czasie czytamy, że następny faraon nie znał Józefa, że zaczęło im być coraz gorzej. I przez 430 lat byli w tej niewoli, byli uciskani, byli bici, byli zabijani. I to jest również symbol czegoś, co dotyczy dzisiaj ludzi. Ludzie są w niewoli. Są w niewoli grzechu, są w niewoli tego świata. I czasem, kiedy pójdą do tej niewoli, nawet czasem dobrowolnie, bo on sobie poradzi, z początku jest dobrze, tak jak im w Egipcie. Wszystko się układa fajnie, będzie nam dobrze. Ale potem, kiedy stwierdzą, że to jest niewola, to już nie mogą sobie z tym poradzić. Taki jest właśnie ten świat, taki jest ten grzech. Potem Bóg posłał im Wybawiciela, Mojżesza. I tu mamy również chyba najlepszy przykład tego, jak to Bóg zatroszczył się o ten świat, o swój naród, ale i też o wszystkich nas, że posłał Wybawiciela, Jezusa Chrystusa, bo sami nie mogli sobie stamtąd po prostu wyjść. I my też nie potrafimy. Potem wiemy, że żeby to się stało, to Bóg musiał przez Mojżesza zsyłać te plagi, aż wreszcie Faraon zrozumiał, że nie ma żartów, że musi, że Bóg i tak nie zrezygnuje z tego. I tak, kiedy z żoną rozmawiałem o tym, tak sobie przypominaliśmy, ile było tych plag. Kto pamięta, ile było tych plag? Nikt się nie chce przyznać? 10. O, ludzie wiedzą. Ale gdybym teraz poprosił, wymieńcie wszystkie. To już by było trudno. Myśmy tak wymieniali. Wreszcie jedna nam została. No jaka to była? Nie będę wymieniał tych plag, bo to nie jest ważne. Ale w czasie tej ostatniej plagi wiemy, że Bóg postanowił tak już dać się we znaki Faraonowi, żeby musiał wypuścić ten naród. Postanowił zabić wszystkich pierworodnych, również w domu Faraona. Pierworodny wtedy to był najważniejszy. Ktoś, kto dziedziczył po ojcu, ktoś, kto przejmował tą rodzinę. I kiedy również w domu Faraona to się stało, to Faraon już mówi, to już jest za dużo, idźcie, idźcie, już nie chcemy was tu widzieć, uciekajcie. Ale również tu mamy pewien symbol, pewien typ, ponieważ oni mieli powiedziane, że jeżeli zabiją baranka, jeżeli krwią tego baranka pokropią swoje odrzwia i nadproża, to w tym domu nikt nie zginie, a więc będą uratowani. Nikt nie musi zginąć, kto krwią baranka pokropi drzwi swojego domu. I jaki to jest wspaniały symbol tego, co dzisiaj nas spotkało. Jeżeli nasze serca, nasze życie zostało pokropione krwią baranka Jezusa Chrystusa, nie musimy zginąć, jesteśmy wybawieni, wyratowani. Ale czy jesteśmy zadowoleni w naszym życiu? Czy może szukamy czegoś innego, bo nam to nie wystarczy? Potem, jak wiemy, wyszli z Egiptu, z niewoli. Potem w drodze do ziemi obiecanej, jak tu żyć? Tyle ludzi są na pustyni. Rzeczywiście tak po ludzku pomyśleć, no przecież 1,5 miliona ludzi, czym ich wyżywić na pustyni? Przecież tam, ponieważ oni szli z miejsca na miejsce, nie mogli sobie tam uprawić jakiegoś pola, teraz nam tu urośnie i na jesień będziemy zbierać. Oni nie mieli czegoś takiego, żeby sami mogli sobie poradzić. Więc wiemy, że Bóg zesłał im mannę. I ten Boży pokarm ich sycił, ich prowadził przez cały czas. I to była gwarancja przeżycia. Również tam mamy powiedziane dokładnie, jak to miało być zbierane i to również jest symbolem na dzisiejsze czasy. Oni musieli codziennie z tego korzystać. Nie mogli sobie tego nazbierać na zapas. No ja w tym tygodniu mam czas, to sobie nazbieram, a potem nic nie robię. I tak samo jest dzisiaj ze Słowem Bożym, które jest tą manną z nieba. To jest gwarancja przeżycia. I to nie tak, że jestem w niedzielę na nabożeństwie i to mi wystarczy, ale codziennie mamy z tego korzystać, codziennie mamy zbierać, codziennie mamy do tego iść, aby spożywać. To jest gwarancja naszego przeżycia duchowego i duchowego zdrowia. A więc wróćmy teraz do tej historii z życia narodu izraelskiego. To przejście przez Morze Czerwone i to wyjście z Egiptu, z niewoli, symbolizuje to, kiedy wychodzimy spod władzy szatana, a zaczynamy nowe życie, życie w wolności, gdzie szatan już nie ma do nas prawa. I teraz tak o tych ludziach, którzy decydują się iść za Panem, to jest dla nich taka lekcja, takie ostrzeżenie, że to życie może nie być takie gładkie, takie bardzo proste. Ja przepraszam, bo tu zdaje się... Aha. Pewne techniczne problemy, więc skorzystam na razie z tego. Oni musieli przejść przez to morze, zacząć nowe życie, ale to życie nie było takie łatwe. Oni musieli przejść przez pustynię. I to jest takie ostrzeżenie dla tych, którzy decydują się wyjść z niewoli szatana i iść za Panem, że to życie może nie być łatwe i mogą być różne problemy. Ale co jest wspaniałe, że Bóg nie zostawił tego swojego narodu, On ten naród przeprowadził bezpiecznie aż do końca. Wyobraźmy sobie ten naród po tak długiej niewoli. Wreszcie są wolni. Przeszli przez morze, a faraon i jego armia są pokonani. Już im nie zagrażają. I przeczytam tu dość długą historię z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału. Chociaż znamy tą historię od 19 do 31 wiersza. A anioł Boży, który kroczył przed obozem Izraela, przesunął się i szedł za nimi. I ruszył słup obłoku sprzed oblicza ich i stanął za nimi, tak iż wsunął się między obóz Egipcjan i obóz Izraela. Z jednej strony obłok był ciemnością, z drugiej zaś strony rozświetlał noc. I nie zbliżyli się przez całą noc jedni do drugich. A Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, Pan zaś sprowadził gwałtowny wiatr wschodni wiejący przez całą noc i cofnął morze i zmienił w suchy ląd. Wody się rozstąpiły. A synowie izraelscy szli środkiem morza po suchym gruncie, wody zaś były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Egipcjanie ścigali ich i weszli za nimi w środek morza. Wszystkie konie faraona, jego rydwany i jego jeźdźcy. A nad ranem spojrzał Pan na wojsko Egipcjan ze słupa ognia i obłoku, wzniecił popłoch w wojsku egipskim i sprawił, że odpadły koła jego rydwanów, tak że z trudnością mogli posuwać się naprzód. Wtedy rzekli Egipcjanie, uciekajmy przed Izraelem, gdyż Pan walczy za nich z Egipcjanami. Pan zaś rzekł do Mojżesza, wyciągnij rękę nad morze, aby się wody wróciły i zalały Egipcjan, ich rydwany i ich jeźdźców. Mojżesz wyciągnął rękę nad morze, i wróciło morze nad ranem na swoje miejsce, podczas gdy Egipcjanie uciekali w jego stronę. Tak wtrącił Pan Egipcjan w sam środek morza. Powracające wody okryły i jeźdźców całego wojska faraona, które weszło z nimi w morze. Nie ostał się z nich ani jeden. Synowie izraelscy zaś przeszli po suchym gruncie środkiem morza, a wody były im jakby murem po ich prawej i lewej stronie. Tak wybawił Pan w tym dniu Izraela z ręki Egipcjan i widział Izrael Egipcjan martwych na brzegu morza. Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę Jego Mojżesza. Gdyby tylko im się udało uciec, gdyby tylko sami jakoś uciekli, nawet pod wodzą Mojżesza, to kiedyś faraon mógłby znowu ich dogonić, zniewolić, napaść, ale czytamy, że oni na własne oczy widzieli, jak został pokonany. I to jest symbol tego, czego myśmy dożyli w naszym życiu. My również zobaczyliśmy, Pan nam pokazał, że szatan został pokonany, że nie musimy się go bać. Oni już nie musieli się bać faraona, bo widzieli, że jego nie ma, że on jest pokonany. Wtedy nastąpiły śpiewy, tańce, chwalą Boga, radość. Ale okazało się, że to nie trwało długo. Za 3 dni zmiana. Są na pustyni, nie ma wody. A więc są wybawieni, ale niezadowoleni, narzekają. Ja myślę, że po ludzku no to się nie ma co dziwić. Tyle ludzi z rodzinami, no co zrobić teraz? Nawet nie ma jak wrócić, bo przed nami morze, a tu pustynia i nie ma wody. I zaczęło się szemranie, narzekanie. Przecież tak niedawno byli tak szczęśliwi, tak zadowoleni. I czytaliśmy, że Izrael ujrzał wielką moc, jaką okazał Pan na Egipcjanach. I uwierzyli w Pana. Ale tak szybko zapomnieli o tym, że On się o nich troszczy. Wielu taka droga się nie podoba. Czasem ludzie na jakimś tam spotkaniu podejmują naraz decyzję taką pod wpływem jakichś emocji. Dobrze, ja pójdę za Panem. Chwała Bogu, to będzie cudowne. Ale potem, kiedy zaczyna się pustynia, zaczyna się narzekanie. A ja myślałem, że to nie będzie aż tak źle, że jak przyjmę Pana, no to już będzie wszystko się układać jak najlepiej. I to jest takie ostrzeżenie dla nas, żebyśmy wiedzieli o tym, że może być trudno, ale że Jezus Chrystus nas poprowadzi. W Izraelu z tego 1,5 miliona, które wyszło, tak się oblicza, z Egiptu, do ziemi obiecanej, ilu ich weszło? Kto może powiedzieć? Wiem, że niektórzy mówią 2, niektórzy 3. No rzeczywiście 3 to był jeszcze... No nie, Mojżesza już nie było. Nie wiemy, ilu ich weszło. Nie wiemy. Bo jest powiedziane, że ci, którzy mieli powyżej 20 lat, ci poginęli. A ci, którzy nie mieli jeszcze 20 lat, a wyszło mnóstwo dzieci, oni weszli. A więc nie wiemy, ile ich tam weszło. W każdym razie 2 z tych, którzy wyszli jako dojrzali, dorośli ludzie, tylko mogło wejść do ziemi obiecanej. Ta ziemia obiecana to nie jest to, co kiedyś, a będzie po śmierci, będziemy w niebie, ale to jest Chrystus w nas, ta pełnia Chrystusa, Jego obecność z nami. Bóg prowadził ich przez pustynię, jak czytaliśmy, w słupie obłoku i w płomieniu ognia. I to musiało być ciekawe zjawisko, żeby z jednej strony to samo było wielkim światłem, a z drugiej strony to było ciemnością. Ale to jest właśnie Bóg. Bóg takie rzeczy może czynić. Zależnie od tego, z której strony patrzysz na sytuację. A więc, i tu powracam do tego, postanówmy nie narzekać, bo może z drugiej strony będzie zupełnie inaczej. Bóg im obiecał, że wprowadzi ich do ziemi obiecanej, do ziemi opływającej w dostatki, gdzie będą bezpieczni, ale oni i tak woleli to sprawdzić po swojemu. Więc wysłali 12 szpiegów. Można by powiedzieć tak, no Bóg powiedział, ale my sobie to sprawdzimy. Czy nam się to uda, czy potrafimy. I przeczytajmy jeszcze tą historię. Jeszcze dość długi fragment z 4 rozdziału, znaczy z 4 Mojżeszowej, z rozdziału 14. Od 1 do 20 wiersza. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał lud tej nocy. I szemrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi i mówił cały zbór do nich. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili jeden do drugiego, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz i Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue syn Nuna i Kaleb syn Jefunego spośród tych, którzy zbadali ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego, ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tą ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamionować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą i wygubię ich. A ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz Mojżesz rzekł do Pana, Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że oko w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obłok stoi nad nimi i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli wtedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które słyszały wieść o Tobie, będą mówić, ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do ziemi, którą im poprzysiągł, zabił ich na pustyni. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś, mówiąc, Pan nierychły do gniewu i bardzo łaskawy, i przebacza winę i występek, choć nie pozostawia bez kary, lecz za winę ojców nawiedza synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Odpuść przeto winę tego ludu według wielkości Twojej łaski, jak już przebaczałeś temu ludowi od czasu wyjścia z Egiptu aż dotąd. I rzekł Pan, odpuściłem na Twoje słowo. Kiedy przyszli ci szpiedzy, jaki był rezultat? 10 z nich zniechęciło pozostałych i to czytamy, że cały lud zniechęcili do tego wejścia do ziemi obiecanej. Zachwiali ich wiarę. Nie damy rady. 2 mówiło inaczej, ale wiecie, jak to jest. Czasem człowiek może słyszeć dobre rzeczy, ale jakaś tam teoria spiskowa jest, że chyba to było inaczej. Ludzie wolą temu wierzyć. Teraz jak ja słyszę takie teorie spiskowe, że na przykład na ten atak na te wieże bliźniacze w Nowym Jorku, to wcale samoloty nie uderzyły, bo ktoś tam jakieś inne zdjęcie zrobił. To są takie teorie spiskowe i ludzie się tym pasjonują, ludzie chcą w to wierzyć. A tu zarazili ich niewiarą. I tak może być z nami, jeżeli chcemy po swojemu, jeżeli patrzymy po swojemu, a nie patrzymy z drugiej strony. Tych 2, którzy przekazali ten dobry raport, Jozue i Kaleb, patrzyło z drugiej strony i porównywali tych olbrzymów z Bogiem. I dla tamtych 10, a w konsekwencji dla całego narodu, to byli olbrzymowie nie do pokonania. A dla tych 2 to byli tacy malutcy ludzie, bo Bóg był dużo większy. To tak jak Goliat, który drwił z narodu izraelskiego i wydawało mu się, że taki Dawid, co on mu może zaszkodzić? Okazało się, że poległ. I tych 2 patrzyło na to z innej strony. I to jest taka zachęta dla nas w tym roku, żebyśmy właśnie z tej strony patrzyli, kto jest z nami i jaki on jest. Czytaliśmy, że lud płakał całą noc, bo zostali zarażeni niewiarą. Jak można tak zwątpić, że Bóg może, chociaż widzieli tyle cudów, chociaż wiedzieli, że Bóg w każdej sytuacji ich wybawił? Ano można. Można kogoś zarazić niewiarą. Powiedzieć mu coś takiego, jak to kiedyś to słyszałem. Ktoś miał jakąś poważną chorobę i poszedł do kogoś, kto w rodzinie też miał taką chorobę i mówi, może ty mi możesz coś pomóc, pocieszyć. Jak to było? No wiesz, no mój kuzyn to miał tak, coś takiego samego. No i co się stało? A dawno umarł. I czasem możemy w taki sposób zarażać. Zamiast pocieszyć, to możemy zarazić niewiarą. Nie ma co, bo i tak się nie uda. A nie tak ma być z nami jako z ludźmi wierzącymi. A więc w wyniku tego oni postanowili wrócić do Egiptu. Popatrzcie, faraon już ich nie ścigał. Nie musieli. Oni sami chcieli wrócić. Obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A jakby szli? Bez manny, bo już chyba by nie było tej manny po drodze. Czym by się żywili? Nie mieliby wody na pustyni, bo to Mojżesz wyprowadzał wodę ze skały. Nie byłoby tego słupa obłoku, który ich prowadził, a więc dokąd iść? Ale i tak wróćmy. Tak właśnie szatan próbuje ludzi przekonać. Wróć, a ja się o wszystko zatroszczę. Gdyby nawet doszli z powrotem do Morza Czerwonego, jakby go przekroczyli? Już na pewno by się nie rozstąpiło. A gdyby nawet zdołali do Egiptu wrócić, co by ich tam czekało? O tym nie myśleli. Ale wróćmy, bo na razie jest źle. Nie patrzmy na to, co będzie dalej. Oni byliby w Egipcie chyba pociągnięci do odpowiedzialności za wszystkich, którzy poginęli wtedy. Za dowódców, za całą armię. Ale oni nie myśleli o tym. Grunt, żeby dzisiaj coś zrobić. Oni chcieli wyjść z Egiptu, ale nie myśleli o pustyni. Nie myśleli o tym, że będą musieli pokonywać takich potężnych wrogów. I to czyni diabeł z tymi, którzy wracają, którzy zaczynają narzekać i którzy wracają z powrotem do tego, w czym byli kiedyś, z czego Bóg ich uwolnił. Ponieważ on na nich jest wściekły, że oni uciekli, że mu wyszli spod jego władzy, że go zdradzili, to teraz on im pokaże. Najpierw pokazuje, jak to będzie fajnie. Naród izraelski też mówił, no tam myśmy mieli przynajmniej co jeść. Na co dzień była praca, było ciężko, ale mieliśmy spokój. Tak samo jest z tymi, którzy wracają. Znam świadectwa ludzi, których Bóg uwolnił, uczynił wolnymi. Stali się dziećmi Bożymi, byli radośni, byli szczęśliwi. Ale w wyniku czegoś, może jakiegoś tam narzekania, że coś jest nie tak, poszli z powrotem. I koniec takich ludzi przeważnie był tragiczny. Nieraz miałem okazję rozmawiać, czy nawet słyszeć świadectwa. Wróć z powrotem. Już nie potrafię. Już nie ma dla mnie ratunku. I to jest też ostrzeżenie na naszej drodze za Panem. Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć i szatan potem tak płaci. A więc wybierzmy sobie wodza, wróćmy do niewoli. I co jest ciekawe, znajdzie się taki, który ich poprze, pochwali. Jeżeli będziemy narzekać, to znajdzie się taki, który będzie miał to samo zdanie, poprze nas, masz rację, lepiej wrócić. A tu czytaliśmy w wierszu 11, wtedy rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważać mnie będzie ten lud. Jak długo nie będą mi wierzyć, mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem. Wytracę ich zarazą i wygubię ich, a ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, ja mam czas, jeszcze twoje potomstwo może być tym narodem izraelskim, a ich wygubię. Ale popatrzmy. Ten, którego odrzucili, którego chcieli ukamienować, wstawił się za nimi do Boga i nie zginęli. Jaki to wspaniały przykład nas dzisiaj. Ludzie, którzy odrzucili Boga, którzy odrzucili Jezusa Chrystusa, On się za nimi wstawił, że nie muszą ginąć. Czytamy o Mojżeszu, że on był najpokorniejszy, najskromniejszy ze wszystkich ludzi. I na dzisiejsze takie czasy, na dzisiejsze normy, czy taki może być przywódcą? Najskromniejszy, najpokorniejszy? To nie pasuje. Dzisiaj przywódca to musi być człowiek twardej ręki, który jest bezwzględny i zawsze musi być tak, jak on chce. Mojżesz, czytamy, że był najskromniejszy, najpokorniejszy. I tu również wspaniały przykład naszego Wybawiciela Jezusa Chrystusa. On był najskromniejszy i najpokorniejszy i chociaż tyle wycierpiał, to zgodził się zapłacić tę cenę, abyśmy my byli dzisiaj ludźmi wierzącymi. A więc możesz otrzymać przebaczenie od Boga, Bóg zaspokaja twoje potrzeby. Wiele razy widzisz Jego błogosławieństwo, ale możesz nie być zadowolony, nie być szczęśliwy, jeżeli twoje myśli i wzrok będą skierowane na Egipt. Jeżeli zaczniesz tęsknić za tym, co było. Tak jak w skrócie mówiąc żona Lota. Tam im było dość dobrze w tej Sodomie. No i teraz to wszystko zostawić. I tragicznie się to zakończyło, bo odwróciła się, żeby jeszcze raz na to popatrzeć. Szatan przypomina, tam było. Jak było, to było, ale było lepiej. Bóg rozgniewał się i dlatego oni poginęli, pomarli w ciągu tych 40 lat na pustyni. To jest przestroga, bo oni narzekali, nie wierzyli, dlatego kręcili się w koło i nigdzie nie doszli. A więc uważajmy, co mówimy, kiedy nam coś nie wychodzi, kiedy nam się nie powodzi. To nawet nie jakieś tam bałwochwalstwo, czy cudołóstwo, czy inne grzechy, ale niewiara tak rozgniewała Boga, że postanowił, że oni nie wejdą. Słowo Boże mówi, że Bóg postanowił ich prowadzić przez pustynię, bo przecież była krótsza droga, żeby się okazało, co jest w ich sercach. Na słowo pustynia dzisiaj ludzie też się boją, jeżeli chodzi o nasze życie chrześcijańskie, naszą drogę za Panem. Przez tą pustynię nie jest łatwo przejść. Ale Bóg chciał im pokazać, że On ich przeprowadzi, chciał pokazać, jaka jest różnica między tą pustynią a tą ziemią obiecaną, gdzie był wszelki dostatek. I to jest szkoła życia, szkoła pokory i zaufania dla nich i dla nas też. Bóg ich zaopatrywał, Bóg ich prowadził, Bóg ich ochraniał. Jeżeli nie poznamy Boga, jeżeli nie mamy z Nim takiej codziennej społeczności, będziemy się bronić przed tym, dlaczego tak ma być. Ale jeżeli zaufamy, to wiemy, że On nas przeprowadzi. Uczniowie też wiele rzeczy nie rozumieli, kiedy szli za Panem, ale zaufali Mu. Ta pustynia, przez którą nas Bóg prowadzi, to może być nasze doświadczenie w życiu, może być prześladowanie, dzięki Bogu, że dzisiaj takiego nie przechodzimy przeważnie. To mogą być jakieś pokusy, które są silne i nie możemy sobie z nimi poradzić. To może być taka duchowa susza, brak obecności, brak odczucia Bożej obecności, ciemność. I co robić wtedy na takiej pustyni? Ja takie trzy punkty sobie tu zanotowałem. Po pierwsze, jeżeli znajdziemy się w naszej tej pielgrzymce na takiej pustyni, to po pierwsze podążać za obłokiem. Nie musisz wszystkiego rozumieć, ale jeżeli ten obłok się podnosi i Bóg prowadzi, idź za nim. Jeżeli będziemy kwestionować, a ja nie wiem, gdzie będzie następny postój, to ja się nie ruszam. To co by było? Ten obłok by poszedł, a my byśmy zostali. Więc nie musimy wszystkiego rozumieć, ale musimy zaufać. Po drugie, co robić na tej pustyni? Nie narzekać. Uważać, co mówimy. Na przykład, oni mogli mówić, dlaczego ten słup obłoku tutaj się zatrzymał? Czy Bóg nie wie, że tu nie ma wody? Ano wie. Ale czasem właśnie to jest potrzebne. Po trzecie, iść, kiedy obłok rusza, a zatrzymać się, kiedy on się zatrzymuje. Pustynia to jest taki Boży warsztat. I tam Bóg nas kształtuje, nas uczy. Ja wiem, że są przyjemniejsze miejsca, przyjemniejsze rzeczy, ale Bóg ma swój plan dla każdego z nas. I powiem jedno takie stwierdzenie, że w raju nie nauczymy się posłuszeństwa. Gdyby nam było jak w raju, to nie nauczymy się posłuszeństwa. Wiemy, jak to było. Adam, Ewa i Ewa byli w raju. I co? Kiedyś słyszałem, nie wiem, może już to kiedyś mówiłem, ale to było bardzo dawno temu, słyszałem jeszcze chyba w moich czasach młodzieżowych taki przykład, że kiedy ktoś mówił o tym, jak to Adam i Ewa nie dotrzymali wierności Bogu, mieli takie doskonałe warunki, a jednak zrobili to, czego nie powinni zrobić. I pewne małżeństwo tak narzekało, że to jest niesprawiedliwe, gdybyśmy my byli w takim miejscu, to my byśmy byli wierni Bogu. I pewien bogaty człowiek postanowił zrobić taki test. Zaprosił ich do swojego domu, dał im wspaniałe mieszkanie, mieli wszystko, czego tylko, jak to mówią, dusza zapragnie. Tylko dał im jedno takie, w takim pokoju jednym, gdzie oni przebywali, postawił taką tacę i na tej tacy taką osłonę i mówił, wszystko jest wasze, ze wszystkiego możecie korzystać, ale pod tą czaszę nie zaglądajcie, bo jeżeli zaglądniecie, to stracicie ten raj. No i dobrze, no po co mają zaglądać? Tak fajnie było, ale po jakimś czasie, kiedy już wszystko było takie normalne, już wiedzą, że im jest dobrze, że nic im nie grozi, tak troszeczkę uchylimy, no ciekawe, co tam jest. Okazało się, że on tam wkładał mysz. I ta mysz wyskoczyła i uciekła. Oczywiście, kiedy przyszedł ten pan, zobaczył, a więc nie wytrzymaliście. Musieliście zrobić to, czego wam zabroniłem. I tak jest z człowiekiem, więc raj nie uczy posłuszeństwa. Posłuszeństwa i zaufania uczy właśnie pustynia. A więc jeżeli jesteśmy otoczeni Bożą obecnością, Bożą chwałą, to nie ma różnicy, czy to jest na pustyni, czy to jest gdzie indziej, bo On nas przeprowadzi. To nie emocje czy uczucia powinny kierować naszym życiem, ale to świadomość Bożej obecności, która jest z nami. Bóg prowadzi czasem przez pustynię, żebyśmy widzieli Jego chwałę i nauczyli się Jemu ufać. On nas umiłował, wiemy o tym. On nas prowadzi, On zaspokaja nasze potrzeby. I czy to wystarczy? Czy to ci wystarczy? Czy szukasz czegoś innego, bo kiedyś było lepiej? A więc postanówmy dzisiaj więcej dziękować, a mniej narzekać albo nie narzekać. A wtedy sytuacja, która jest czasem trudna, jeżeli będziemy Bogu dziękować, ona się szybko zmieni. Czy wolimy, czy lubimy być raczej wśród ludzi zadowolonych i szczęśliwych, czy wśród takich, którzy narzekają? Chyba nie ma tu co do tego wątpliwości. Ja znam takich ludzi, którzy zresztą mówią, że to jest polska cecha, przywara narodowa, że zawsze narzekamy. I być może po części tak jest, ale znam takich ludzi, którzy zawsze są radośni. I aż przyjemnie jest z nimi być. Chcielibyśmy być z takimi? No to jakimi my jesteśmy? Czy ludzie o nas tak mówią, że przyjemnie jest, fajnie jest, chcę być w takim towarzystwie? Również i tu, jeżeli tacy będziemy, jak ktoś tu przyjdzie, to powie, no ja bym tak chciał. Ja tego chcę, ja tego pragnę. A więc chciałbym jeszcze krótko powiedzieć, jaka uzdrawiająca moc jest w tym, jeżeli będziemy chodzić w zadowoleniu i w radości. Bo żyjemy w dziwnych czasach. Ludzie z tego świata uważali, kiedyś może tak uważają, że jeżeli będą mieć więcej z tych rzeczy materialnych, to będą szczęśliwi i zadowoleni. Owszem, Bóg zaopatruje nas i Bóg chce, żeby nam się dobrze powodziło, ale jest już wiadomo, że nawet ludzie, którzy mają bardzo dużo i na wszystko sobie mogą pozwolić, czasem kończą marnie, bo nie widzą sensu życia, bo nie są szczęśliwi. Ja wyrastałem w czasach, kiedy na drogach nie było samochodów. Pamiętam, że jeżeli dwa samochody na dzień przejechały, to była wielka sensacja. Wszystkie dzieciaki wybiegały, bo samochód jedzie. Nie mieliśmy W domu elektryczności, nie mieliśmy lodówki, telefonów. Musieliśmy ciężko pracować na tym kawałku pola, ale byliśmy radośni i szczęśliwi, bo codziennie mieliśmy czas na modlitwę. Pamiętam ten czas, było nas sporo, było 7 dzieci. Mieliśmy taki duży stół w kuchni, tam w tym stole były 4 szuflady, bo zawsze 4 z nas chodziło do szkoły. Jeżeli najstarsza siostra już wyszła ze szkoły, to znowu młodsza poszła. Każdy tam miał swoją szufladę, tam miał swoje książki. Odrabialiśmy zadanie, ale kiedy przyszedł czas na modlitwę, wszystko musieliśmy pochować. Wtedy była Biblia na stole i kiedy ojciec, czasem mama, jeżeli go nie było, czytali Słowo Boże, kiedy wszyscy klękaliśmy, modliliśmy się, wszyscy byliśmy szczęśliwi, byliśmy zadowoleni. Inni mieli więcej. Było już tak, że inni mieli więcej, ale my byliśmy szczęśliwi. To nie od tego, jeżeli mamy dużo, zależy nasze szczęście. Na pytanie dzisiaj, co słychać, zazwyczaj słyszymy ciężko, źle, trudno, nie ma się z czego cieszyć. Wiecie na pewno o tym, że są takie kraje, takie narody, jeżeli zapytasz, co słychać, fajnie, okej. Jak to mówią, dom mu się spalił, żona zachorowała, co słychać? Fajnie, okej. To jest aż do przesady. Tacy są Amerykanie na przykład, że nie narzekają. No więc my dołączmy raczej do takich, niekoniecznie do Amerykanów, ale do takich, którzy nie narzekają, którzy zawsze widzą coś pozytywnego. Czasem ludzie mówią, no źle jest, mogłoby być lepiej, to rząd winien. Jeszcze niektórzy wiedzieli, kto to z tego rządu jest winien. Jak coś jest źle, to jest wina kogoś tam z tego rządu. A jaka jest odpowiedź na zwierzących, na takie odpowiedzi? Dołączamy do tych, którzy narzekają, no rzeczywiście, no jest źle, powinno być lepiej. Czy też potrafimy ludziom powiedzieć tak jak tych dwóch, którzy przyszli z tego przeszpiegowania ziemi, może i tak jest, ale widzimy dobre strony i będzie dobrze. Z jakimi sercami przychodzimy do domu Bożego? Czy jesteśmy radośni, zadowoleni? No mi się przypomniał ten przykład, jak to ten gospodarz tą wielką wieczerzę przygotował. I kiedy przyszedł przypatrzeć się gościom, zobaczył tam człowieka nieodzianego w szatę weselną. Ta weselna szata to jest nasze zadowolenie, nasza radość, ja bym to tak przyrównał. I gdyby tak ten gospodarz, Pan Jezus dzisiaj, miał się przejść po tym naszym kościele, czy komuś z nas by nie musiał powiedzieć, przyjacielu, jak tu wszedłeś? Gdzie ta twoja szata weselna? Gdzie twoje zadowolenie? Gdzie twoja radość? My mamy powód do radości. Dlaczego? Bo przeczytam z drugiego listu Piotra, 1 rozdział, a 3 wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Mamy powód do radości, do zadowolenia? Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. A więc, jeżeli nie mamy tego zadowolenia, jeżeli szukamy czegoś innego gdzieś indziej, to uzdrowienia wymaga nasza relacja z Bogiem. Człowiek niezadowolony przed Bogiem to człowiek pyszny i taki narzeka na wszystkich. Jeżeli człowiek nie ma zadowolenia, nie ma radości, to zaczyna się bać. Teraz ludzie boją się różnych rzeczy. Najbardziej teraz boją się terroryzmu, bo jest coraz bardziej niebezpiecznie. Ludzie boją się wychodzić z domów po jakimś tam ataku terrorystycznym. No, czy warto, czy bezpiecznie, czy w ogóle wychodzić. Ale nawet w domach, kiedy są pozamykani, w rodzinach też nieraz nie ma tego zadowolenia. Oby tak nie było domach ludzi wierzących. Gdzie jest nasza ufność w Panu? Gdzie jest ta komora, w której On z nami chce mieć społeczność i dawać nam tą radość i zadowolenie? Ten świat przygotowuje się na przyjęcie Antychrysta, bo to jest powiedziane, Słowo Boże nam to przepowiedziało, że On przyjdzie. A wierzący na co się przygotowują? Na co czekamy? My mamy podnosić nasze oczy, bo jak mówi Słowo Boże, bo wtedy widzimy, że przybliża się nasze odkupienie. Mamy się radować, nie z powodu okoliczności, ale pomimo tych okoliczności, bo boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. I to właśnie wypływa nie z tego, że ja sobie tak postanowię, ale z naszej intymnej społeczności z Panem. Jak to ktoś kiedyś powiedział, że człowiek, który spędza czas w komorze, w tej intymnej społeczności z Panem, może wyjść i spotkać się z każdym. Nikt mu nie jest straszny. W Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 11 wiersz, Pan Jezus tak powiedział. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. W sercach ludzi z tego świata, na ulicach, w domach jest strach. Ale w sercach ludu Bożego i w domu Bożym ma być radość i zadowolenie. Jakim jesteśmy świadectwem dla tych, którzy nas otaczają, którzy nie znają Boga? Jeżeli nie masz pokoju, nie masz radości, jeżeli w twoim domu nie ma jedności, co im zaoferujesz? Powiesz, no ja mam Pana, który wszystko może. No to dlaczego nie może u ciebie? Jeżeli masz przygnębiony wyraz twarzy, to ludzie tego nie chcą. Ale jeżeli z tej społeczności z Panem, nawet ze społeczności tu na tym miejscu, wyjdziesz zadowolony, rozradowany, to się udziela. Ludzie chcą być wokół takich ludzi. Nawet bez słów ludzie będą odczuwać pokój, który jest w nas. A co, jeżeli coś rzeczywiście się nie uda, jeżeli coś rzeczywiście nie wyjdzie, no to idę prosto w objęcia mojego Pana. I też nie ma się z powodu czego martwić. Jeżeli wśród trudów i doświadczeń masz pokój i radość, to jest świadectwo dla świata, bo oni tego nie mają. A więc do tego zachęcam. Na początku roku, żebyśmy tym emanowali, to okazywali ludziom. O czym rozmawiamy, jeżeli się spotkamy? Ludzie nie chcą rozmawiać o Bogu, ale czasem taka okazja się zdarzy, że ludzie o coś pytają. Nawet o to, że jest źle. Czy potrafimy im wtedy pokazać, że ktoś jest, kto może, ja mam ten pokój, że on to wszystko przeprowadzi? Jeżeli człowiek nie ma tej radości Bożej, nie ma pokoju, to za każdą sytuację szuka winnych, a czasem nawet wyżywa się na najbliższych. Jeżeli przychodzimy do domu Pańskiego z radością, to bez względu na to, nawet jak wypadnie śpiew, my uwielbiamy Boga, bo przyszliśmy właśnie po to, żeby Mu cześć oddawać. Nie musimy robić nastroju specjalnego, bo wtedy wiemy, że jest Pan. To wypływa z serca. Dzisiaj ludzie szukają radości, zadowolenia w czymś z tego świata, w jakichś używkach, czasem nawet w jakichś filmach, które im pomogą o czymś zapomnieć na chwilę, zamiast szukać tego w komorze. Wiemy, że nasza ojczyzna jest w niebie i czy żyjemy na co dzień tak, aby być gotowymi, aby do niej wejść w każdej chwili. W liście do Tesaloniczan, 5 rozdział, 16 wiersz jest powiedziane: zawsze się radujcie. Ale z czego? To jedno już przeczytałem, bo Jego boska moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne. Ale z czego? Bo, tak jak jest napisane w Ewangelii Łukasza, 10 rozdział, a 12 wiersz, radujcie się raczej z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. A więc, jeżeli nie mamy żadnego innego powodu do radości, to mamy ten. Jeżeli nasze imiona są zapisane w niebie, zapisane w księdze żywota, z której nikt tego imienia nie wymarzy. I tak jak mówi Psalm 91, kto mieszka pod ochroną Najwyższego, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego, ten nie boi się niczego, co go może spotkać. I my również możemy z tego korzystać na co dzień. To jest wielki przywilej, to jest wielka łaska. Czy sobie to doceniamy? I jeszcze raz na koniec zachęcam do podjęcia tego noworocznego zobowiązania. Nie będę narzekał, a będę się radował i będę dziękował. Niekoniecznie z powodu jakiejś sytuacji, ale nawet mimo, czy w czasie takich sytuacji, czy takich okoliczności. I to jest moim życzeniem. Chciałbym, abyśmy zrobili to postanowienie, ale tak przed Bogiem. I kiedy przyjdzie jakaś taka sytuacja, bo przyjdzie chyba, przypomnieć sobie, a ja postanawiałem w tym roku nie narzekać. Więc raczej będę dziękował, a Bóg zmieni tę sytuację. Niech Bóg nam pomoże. Takiego postanowienia dotrzymać każdego dnia tego roku. Amen.
Jak długo jeszcze ten lud nie przestanie mnie znieważać? Już nigdy nie myślałem o tym w ten sposób, że nasze narzekanie Boga znieważa. Ale rzeczywiście, jeżeli On w swojej łasce, w swojej mocy obdarował nas wszystkim, co nam potrzebne do życia i pobożności, a my narzekamy, to znieważamy ten dar, tą łaskę, tą moc. A przecież nie chcemy tego robić. Ale jeżeli kogoś to nie przekonuje, to nie martwcie się, On, który obdarował nas wszystkim, co nam potrzebne do życia, także przygotował się na to, że może będziemy potrzebować szkolenia przeciw marudzeniu i już wiemy, jak to szkolenie wygląda. 40 lat na pustyni. Także ja wolę nie narzekać przed szkoleniem, czego wam wszystkim życzę. I myślę, że skłońmy chociaż nasze głowy albo powstańmy i oddajmy tę sprawę Panu, bo warto. Panie, prosimy Cię, żebyś Ty dotknął naszych serc. Niech one będą sercami pełnymi Twojego pokoju, Twojej radości, bo chcemy codziennie przeżywać wdzięczność z powodu Twojego zbawienia, z powodu Twojego wybawienia, z powodu tego, że Egipt został daleko za nami, że morze się rozstąpiło, z powodu tej manny, którą nas karmiłeś, z powodu przepiórek, z powodu wody wyprowadzonej ze skały. Panie, z powodu każdej Twojej łaski, z powodu Twojej codziennej przychylności. Panie, chcemy się radować i chcemy się tym chwalić, chcemy się tym szczycić. I z powodu ziemi obiecanej, którą przygotowałeś, Panie. Tak, chcemy oddawać dobre świadectwo. Ty jesteś cudownym, łaskawym Panem. A kiedy przyjdzie jakiś czas próby, nie będziemy narzekać, ale będziemy się radować w Tobie, bo Ty jesteś obecny. Ty jesteś obecny. Ty przeprowadzisz nas przez każdą pustynię, przez każdą łachę kamieni. Panie, przejdziemy przez każde morze suchą stopą, bo Ty jesteś tym, który nas prowadzi. Więc niech Tobie będzie chwała, uwielbienie i cześć z naszych rozradowanych serc, bo Ty jesteś naszym Panem. Amen. Siadajmy proszę. Jozue i Kaleb przynieśli dobre świadectwo. I tego się trzymajmy. Marcin teraz przyjdzie i przyniesie dobre świadectwo. Bo Marcin jest z tych dwóch, a nie z tych 10.
Chwała Bogu. Nazywam się Marcin Wydra, jestem członkiem tego kościoła od lutego poprzedniego roku i w sumie już od dawna powinienem złożyć to świadectwo, jak Bóg wyrwał mnie tak naprawdę z tego świata. Mam nadzieję, że złożę takie świadectwo, że jestem wyratowany i zadowolony. Ale też pastor postawił mnie do pionu, bo droga z Panem Bogiem to jest bilet w jedną stronę oczywiście i już nie ma odwrotu. Wszystko mniej więcej zaczęło się jakieś, powiedzmy, no mniej więcej rok temu. Kiedy mój przyjaciel zaproponował mi, żebyśmy pojechali do Ugandy i zrobili tam coś dobrego dla sierot. Wybudowali plac zabaw. Ja wtedy byłem takim letnim chrześcijaninem, gdzieś tam Bóg był, czasem czytałem Biblię, ale nie miało to jakiegoś większego dla mnie znaczenia. Ja w tamtym czasie byłem w dość trudnej sytuacji. Kilka lat wcześniej miałem bardzo dobrą pracę, zarabiałem bardzo dobre pieniądze i można powiedzieć, żyłem jak pączek w maśle. Jednak wszystko straciłem. Więc ja byłem w takiej sytuacji, wszystko było mi jedno, co ze mną się stanie, więc myślę sobie, dobra, to pojedziemy, zobaczymy, co tam się będzie działo. I to przemieniło całe moje życie. Mniej więcej po miesiącu pobytu w Ugandzie i pracy na rzecz tych ludzi, mam wrażenie, że no, dotknął mnie Bóg. Dosłownie nagle po prostu jakbym obudził się. Ta rzeczywistość, powiedzmy, duchowa stała się bardzo, bardzo realna. Zapragnąłem każdego dnia czytać Słowo Boże, modlić się, uwielbiać Boga i przebywać Nim jakby właśnie w tej komorze modlitwy i starać się, żeby to było ciągle. Wtedy doświadczyłem pierwszy raz takiego słowa proroczego, gdzie dostałem takie słowo, że Bóg powiedział mi o tym, że moja przyjaciółka tam jest w ciąży. Ja przyszedłem do niej i mówię, Bóg mi powiedział, że jesteś w ciąży. Ona taka, w ogóle, no że niemożliwe, bo ona dzień wcześniej się dowiedziała, że jest w ciąży. To dla mnie było to takie żywe i mówię, Panie Boże, to wszystko jest realne. Bardzo to tak mnie poruszyło i od tego czasu wydarzyło się bardzo wiele podobnych rzeczy. Ja wróciłem do Polski po całym tym wolontariacie i cisza. To, co było w Ugandzie, jakby znikło. Jak to jest, Panie Boże, w Ugandzie można słyszeć Cię, a w Polsce nie? Byłem, szczerze mówiąc, czułem się właśnie jak na jakiejś pustyni, wysuszony. Nie mogłem tego znieść i przez, no wtedy nie wiedziałem, ile będę krzyczał, ale mniej więcej przez 2 tygodnie krzyczałem do Boga, Boże, gdzie jesteś, objaw się, dlaczego ja Cię nie słyszę. Modliłem się, płakałem, błagałem na kolanach i Bóg się odezwał z powrotem. I niech tak będzie cały czas, niech Bóg będzie blisko, ponieważ ostatni mój rok to najbardziej niesamowity rok chyba w moim życiu. Jeszcze parę razy miałem jakieś takie prorocze rzeczy, na przykład sny prorocze, gdzie Bóg mi dawał słowo do jakiejś osoby, której nawet nie znałem, która też nie była chrześcijaninem i na przykład dzwoniłem do takiej osoby i opowiadałem jej, miałem taki i taki sen, słuchaj, Bóg mówi to i to. Ja miałem też duży problem w ogóle, żeby zadzwonić do takiej osoby, bo no wiecie, no to nie jest takie łatwe. Ale te osoby odzwaniały, na przykład po tygodniu, słuchaj, to się wydarzyło. Ja znowu, wow, Panie Boże, to jest żywe. Ponadto widziałem osoby, widziałem takie uzdrowienia, gdzie ludzie wstawali z wózka. Widziałem, zaświadczam wam, że widziałem demony wychodzące z ludzi z krzykiem. Naprawdę takie rzeczy duchowe i realne, że to jest prawdziwe, że jeżeli ktoś się waha, czy oddać życie Panu Bogu, to zachęcam, bo to jest prawda. Ja w życiu nie spodziewałem się, że Bóg jest blisko nas, że jest żywą osobą, że jest realny. Naprawdę jest to naprawdę niezwykłe i chwała Bogu za to, że wyrwał mnie z tego świata, bo nie zamieniłbym tego na nic innego. Dodatkowo niesamowitą rzeczą jest służba. Ja jak byłem w Ugandzie, to się zastanawiałem, dlaczego nam się tam nic nie dzieje. Po prostu mieliśmy bardzo dużo przygód, takich pozytywnych i negatywnych. Dużo też było takich, no, nie chciałbym powiedzieć niebezpiecznych, ale takich niepewnych sytuacji. Bóg mi powiedział, znaczy, tak odczuwałem, że mam że modlitwy tych dzieci, które tam cały czas się zbierały, bo to było też niesamowite, że jak budowaliśmy ten plac zabaw, to dzieci przychodziły, śpiewały, modliły się i to było takie budujące. Ja wierzę, że modlitwy tych dzieci po prostu powodowały niesamowite błogosławieństwo, że ja się czułem tam naprawdę bardzo bezpiecznie. I przyjechałem do Polski i czułem jakby brak tego błogosławieństwa i modliłem się o jakąś służbę. I trafiłem do klubu Iskierka Nadziei na Krawieckiej i też się czuję błogosławiony tym, że mogę tam jakoś się udzielać. Między innymi dzięki temu pojechałem na dwa obozy chrześcijańskie, jakie wolontariusz, gdzie też mogłem pracować na rzecz chrześcijańskich dzieci, ale też z trudnych rodzin. I to też było nieprawdopodobne doświadczenie. Jeszcze jedna rzecz. Wcześniej, ja uważam, że jestem bardzo bogatym człowiekiem. Wcześniej byłem dość dobrze, że tak powiem, bogaty w zasoby, no powiedzmy, pieniężne. Natomiast teraz jakby mam dużo mniej pieniędzy, a właściwie prawie w ogóle nie mam, ale jestem bardzo bogaty w czas i mogę go inwestować w różne właśnie fajne inicjatywy i to jest niesamowite błogosławieństwo i dziękuję Bogu za to. Ale też Bóg się troszczy o mnie, można powiedzieć. Bóg mówi, że troszcie się przede wszystkim o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane. Jak przyjechałem z Ugandy, trochę tam miałem pieniędzy, ale ja nie potrzebuję. Po całej tej przemianie umysłu jakby inaczej trochę patrzę na środki materialne, więc nie potrzebuję dużo do życia, do szczęścia, bo to nie pieniądze dają radość. Ale Bóg troszczył się o mnie i no mniej więcej przez jakieś takie pół roku jakieś tam miałem dorywcze prace, ale nie szukałem jakoś tak specjalnie pracy. I między jednym obozem a drugim zadzwonili do mnie z Wrześni, z fabryki Volkswagena. Ja przed Ugandą pracowałem tam dosłownie tydzień i zaproponowali mi pracę. W ogóle Bóg wiedział, że ja potrzebuję tego zaopatrzenia i zatroszczył się maksymalnie o mnie i muszę wam powiedzieć, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Ja tam pracowałem 2 miesiące, to jest praca w Polsce, jako zwykły pracownik budowlany i oni mi tam zapłacili za 2 miesiące ponad 11 tysięcy złotych, jako zwykły pracownik budowlany. Ja po prostu się niemal trząsłem, bo nie mogłem tego zrozumieć, jak to jest w ogóle możliwe. To jest właśnie Boża dobroć i to, jak o nas się troszczy, więc warto naprawdę Bogu ufać, bo i iść za Nim i starać się też o tym mówić, bo i ogłaszać Boże Królestwo, bo to jest naprawdę niesamowite. I też jeżeli ktoś ma czas, to zachęcam każdego do jakiejś służby, bo to naprawdę daje bardzo duże błogosławieństwo i jest to naprawdę niesamowite.